Podcast Polskiego Radia.
Cecilia i Susan były koleżankami z klasy. Chodziły razem do katolickiej szkoły Świętego Patryka przy School Street. 20 grudnia 1965 roku Cecilia odprowadziła Susan kawałek do domu przy pobliskiej North Day Avenue, a potem dziewczynki się rozstały. Susan nigdy nie dotarła do domu. Wkrótce rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania Susan Brady. Po okresie świątecznym rodzice Susan zostawili w domu przystrojoną choinkę, mając nadzieję, że gdy córka wróci, nadrobią święta. Pewna 12-letnia dziewczynka przypomniała sobie, że 20 grudnia wracała ulicą bardzo blisko miejsca, w którym zaginęła Susan. Zeznała, że mijał ją wielki amerykański krążownik szos, zielony Cadillac z 1961 roku. Kierowca zjechał na pobocze i chciał ją podwieźć. Gdy odmówiła i uciekła, samochód odjechał w kierunku miejsca, gdzie potem zniknęła Susan.
Wilno,
Warszawa,
Londyn,
Moskwa,
Gdynia,
Poznań,
Madryt,
Kraków, Lwów, Berlin.
Mapa zbrodni, przestępstwa analogowego świata.
Na mapie zbrodni witają Państwa
Marcel Woźniak
i Bartosz Paluszkiewicz. Przestępstwa analogowego świata. Dzisiejszy odcinek poświęcimy mordercy z Cadillaca, a nagranie zaczęliśmy jak zwykle głosem niezawodnego Macieja Waleckiego. Wyobraźcie sobie Państwo Stany Zjednoczone, ale przed półwieczem. Rockford, miasteczko w stanie Illinois. Przemysłowe, płynie tam rzeka Rock River, zupełnie senne miasto, taki baby boom amerykański. Zresztą nie bez powodu Rockford nazywane jest miastem lasów. Tymczasem wydarzy się tam coś, co zmieni bieg, może nie tej rzeki, ale zmieni bieg rzeki historii.
Dokładnie, 1965 rok, trochę może takie senne osiedla amerykańskie i też Stany Zjednoczone, które dzisiaj nam się kojarzą z taką praworządnością, z wyspecjalizowaniem się praktycznie.
No, z tą praworządnością.
W cudzysłowie oczywiście, ale wyspecjalizowanie się.
Zobaczymy, co to wytną.
Oby nie, oby, proszę nas nie wycinać, w wielu aspektach, ale w latach 50. 60. Nie działało jeszcze wiele służb, nie działało wiele instytucji, które dzisiaj tak naprawdę są codziennością. W tym przede wszystkim nikt się nie spodziewał, że w mniejszych miejscowościach, na dobrze rozbudowanych osiedlach może dojść do tragedii, gdzie może zaginąć dziewczynka pięcioletnia, dwunastoletnia czy piętnastoletnia, tutaj będziemy mówić o dwunastolatce, a finalnie niestety cała historia zakończy się tragedią dla rodziny, ponieważ bohaterka naszego podcastu dzisiaj zostaje finalnie zamordowana i nikt się tego nie spodziewał. Policja nie była przygotowana na tego typu zdarzenie, sami rodzice Susan nie byli przygotowani na tego typu zdarzenie i cała społeczność tamtego miasta, jak i całej Ameryki nie było również przygotowane na tego typu zdarzenie, co potem skutkować będzie wprowadzeniem nowych zasad i różnego rodzaju innych specjalnych protokołów, o których my dzisiaj też troszkę Państwu powiemy.
Produkuje Andrzej Szos, Dajanna Włoczewska odpowiada za realizację dźwiękową, a Michał Kukawski jest naszymi oczami, odpowiada za realizację wideo. Już teraz Państwa zapraszamy. Morderca z Cadillaca, mapa zbrodni. Bądźcie Państwo z nami. Z naszej perspektywy, po pierwsze, Stany Zjednoczone są bardzo daleko za wielką wodą. Po drugie, tamte czasy, o których mówiliśmy przed chwilą, jakże inne w Polsce, jakże inne w Ameryce. I przede wszystkim miasteczko Rockford. To jest 1,5 do 2 godzin jazdy od Chicago. Miałem okazję być w tym miasteczku, to właśnie tam dostałem prezent w postaci tej makabrycznej jednak lektury. Miasto odwiedziłem dlatego, że tam przez ostatnie 9 lat swojego życia żył polski pisarz Leopold Tyrmand, o którego powieści Zły i o morderstwach z Warszawy lat 50. mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków mapy zbrodni w sezonie pierwszym. I od Polonii Amerykańskiej właśnie usłyszałem o sprawie Susan Brady. Ale była to epoka takiej bezwarunkowej ufności. Ja pamiętam takie filmy amerykańskie jak nawet E.T. z roku 82, chyba drugiego, gdzie ta młodzież, dzieci jadą sobie rowerami po sennym amerykańskim przedmieściu, zamawiają pizzę przez telefon. Idylliczne czasy, w których statystyki kryminalne nie miały nawet takiej przegródki, a przynajmniej ta przegródka nie była zbyt wypełniona. Przegródki w postaci danych na temat porwanych zaginionych lub zamordowanych dzieci.
Tak, to prawda. Co ciekawe, tak jak teraz mówiłeś o tych statystykach, sobie przypomniałem, jak szukałem materiałów do mojej drugiej książki i udało mi się znaleźć w archiwum aktowych statystyki warszawskiej policji. I tak jak tutaj opowiadamy, że lata 50-60 w Stanach nie było tych statystyk w ogóle. Gdzieś one były pobieżnie prowadzone. No to u nas, o dziwo, pod koniec lat 30 te statystyki były bardzo dobrze prowadzone. Zachowały się tego typu materiały. Również mamy między innymi w tych tabelkach przestępczości wskazane informacje, ile było zabójstw, morderstw, samobójstw, też w aspekcie dzieci, bo też pojawiają nam się statystyki, pierwsze statystyki takie pobieżne, pojawiają nam się związane właśnie z dziećmi. Ale tutaj, drodzy Państwo, możemy popatrzeć, że w połowie dekady ogólny wskaźnik morderstw w USA wynosił zaledwie około 5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Oczywiście dzisiaj ta liczba jest zupełnie inna. Też tak jak mówiliśmy wcześniej, wiemy, jak te Stany Zjednoczone dzisiaj wyglądają. Ale nie istniał wówczas w drugiej połowie lat 60. żaden taki ogólny spis tej takiej mocnej przestępczości, byśmy powiedzieli, tej twardej przestępczości. I tak jak mamy napisane, słynne Narodowe Centrum Spraw Zaginionych i Wykorzystywania Dzieci powstało dopiero w latach 80. w Stanach Zjednoczonych.
Bo samo pojęcie seryjnego mordercy miało się pojawić dopiero kilka lat później, jakiegoś takiego drapieżnika, kogoś, kto krąży, porywa
poluje
dzieci. Jakaś
Czarna Woga, słynna tutaj osoba.
Czy Cadillac z jakiejś powieści Stephena Kinga.
To też chyba, Marcelu, gdzieś tam starano się stworzyć jakąś taką mityczną postać, na którą, gdy policja nie mogła sobie poradzić, mogła gdzieś się zrzucić, prawda?
Sprawa nie została
wyjaśniona, więc ta Czarna Woga, która porywała dzieci, zawoziła na zachód, czy coś takiego, a w naszej sprawie też pojawia nam się niezwykły samochód, chyba legenda amerykańskich szos, prawda? Cadillac z 61 roku. No i pojawia nam się takie to senne osiedle, tak jak powiedziałeś, idylliczne trochę. Takie, które my w Polsce znamy z seriali z lat 50-tych, 60-tych. Te domy, takie wnętrza tych domów, drodzy Państwo, znam z kolorowych reklam z lat 50-tych i 60-tych, które reklamowały zestawy koktajlowe, bo kiedyś zbierałem stare shakery barmańskie i też trafiałem na takie reklamy, gdzie mamy pięknie wyglądający, przeważnie biały dom, czyli taka ta klasa średnia amerykańska, bardziej zamożna, piękny ogródek i tak jak, Marcelu, wspomniałeś, dzieci biegające sobie w cudzysłowie samopas po tych ulicach, wszyscy się znają, wszyscy sobie mówią dzień dobry, są na ty, społeczność taka zbita, duża rola kościoła, bo też będziemy o tym mówić tutaj, kościoła, który gdzieś tam przeplatał się między tymi młodymi ludźmi, starszymi ludźmi, pewnie pan policjant, szeryf, znany wszystkim, dzień dobry i nikt się nie spodziewa, że może dojść do tragedii na trasie, którą wszyscy znają, gdzie dziewczynki, uczniowie szkół przychodzili. Nikt się nie spodziewa, że może dojść do tragedii. Nikt nie zamyka drzwi. Ja jeszcze za dzieciaka pamiętam, że się drzwi nie zamykało, prawda? No gdzieś tam sąsiad tutaj. No i ta era po tym całym zdarzeniu chyba się zakończy w tym naszym miasteczku w 65 roku.
Na końcu odcinka powiemy Państwu o innych sprawach, które tam się wydarzyły, ale jeśli chodzi o Rockford... Spotkanie, które tam miałem, odbyło się właśnie w polskim kościele. To było takie centrum dla tego community, dla tej community, w której się mogliśmy spotkać. Co gorsza, do tej zbrodni dochodzi w okresie świątecznym. Mamy 20 grudnia roku 1965. Nie bez powodu region na południu od Wielkich Jezior uważany jest za arktyczne centrum. W wielu filmach, które Państwo widzieliście o Chicago, nie wiem, nawet chyba druga część Szklanej Pułapki, tam nadciąga arktyczna zima i często w wiadomościach są podawane te paraliżujące drogę o opady śniegu. Tam faktycznie do takich sytuacji dochodzi. W każdym razie mróz jest przeszywający, zmrok zapada szybko i tam Susan Grady i Cecilia Burns kończą właśnie lekcje w szkole. Pomagają zetrzeć kredę z tablicy, zgłosiły się na ochotnika w szkole świętego Patryka i są podekscytowane, bo mają pójść do domu, będziemy mówili Cecilii, powinno być Cecilia, do domu Cecilii, odrabiać lekcje, ale tak naprawdę zajrzeć do płytoteki zapewne rodziców, którzy mają tam The Beatles i dziewczyny mają zamiar słuchać sobie The Beatles.
No czyli legenda. Dziewczynki kończą zajęcia w szkole, gdzieś tam pomagają o godziny około 15:15, czyli myślę, że jeszcze mogło być widno, to jeszcze nie mamy takiej ciężkiej nocy zimowej, jak powiedziałeś, no i udałem się do Sycylii celem odrabiania lekcji, tak naprawdę, żeby sobie spędzić takie nastolatkowe popołudnie przed świętami, zapewne już była choinka przygotowana, już może jakieś prezenty były, już była ta atmosfera świąteczna, którą my też dzisiaj znamy, gdzieś tam od połowy grudnia zaczynamy celebrować, więc tutaj angielski zespół pewnie był puszczony. Finalnie zaczęło się robić ciemno, no więc tutaj nasza bohaterka niestety musiała się udać do domu, Susan musiał się udać do domu, no i pewnie zwyczajem Cecil odprowadziła ją do pewnego momentu, tak żeby gdzieś ta połowa drogi była, żeby przeszły dziewczynki razem, znały tą drogę oczywiście, pewnie przychodziły nie raz, nie dwa, tak jak mówiliśmy. No i się Cecilia obraca, mówi do widzenia, cześć, do zobaczenia, jutro w szkole czy tutaj. I finalnie Cecilia po raz ostatni widziała wówczas
Tam jeszcze Cecilia, tak przynajmniej było w zeznaniach podane, że Cecilia jeszcze odwróciła się przez ramię, miała wrażenie, że usłyszała jakiś dźwięk. Mm-hmm. Być może to już wyobraźnia później podsuwa takie historie, czy to jakiś przewrócony kubeł na śmieci, przebiegło jakieś dzikie zwierzę. W każdym razie dziewczynki jeszcze się widzą, machają do siebie i wówczas faktycznie w tych ciemnościach, lekko być może oświetlonych ulic amerykańskich przedmieść Rockford, dziewczynka znika. Tutaj trzeba też dodać ważną rzecz, która będzie związana z tym wypadkiem, do którego dojdzie. Mianowicie tam naprawdę jest bardzo mało chodników, w zasadzie tam w ogóle nie ma chodników. To znaczy, tak pół żartem, pół serio usłyszałem taką dygresję w Stanach, że jeśli ktoś na przykład jedzie rowerem, to albo jest sportowcem, albo miał kiepskiego prawnika od rozwodów, że stracił nawet samochód, ponieważ tam po prostu nie ma chodników. Mm-hmm. Tam się chodzi, po prostu się jeździ samochodami, ewentualnie na przedmieściach się być może spaceruje, ale raczej jedzie rowerem, więc tam jakby nawet nie było chodnika, którym dziewczyna mogłaby pójść i szła ona poboczem przez to osiedle domków jednorodzinnych.
Czyli rozumiem, że od blasków czegoś takiego prawdopodobnie dziewczynka nie miała, to co my już dzisiaj znamy, gdzieś tam jest pompowane dzieciom do głowy, akurat bardzo dobrze, żeby ten odblask mieć, grudzień, zimnica, ciemnica, już gdzieś tam pada śnieg.
Tak jak mówiłeś, no wszyscy się znają.
Wszyscy się znają, nikt się nie spodziewa, że będzie tragedia.
To są te czasy, że samochody, wiesz, mają wielką kanapę z przodu, nawet nie ma pasów bezpieczeństwa. Tak. Norma Brady zaczyna się niepokoić. Mama Susan, jej mąż James pracuje w The Rockford Labor News, w gazecie, lokalnej gazecie. No i rodzice się orientują, że dziewczynki nie ma. Początkowo postanawiają obdzwonić rodziców, nauczycieli. Standardowa procedura.
Zadzwonili do rodziny Cecilii.
Dlatego, że przy tych zaginięciach, których to też powiemy na końcu, ponad 90-95% zaginięć udaje się, czy zgłoszeń zaginięć udaje się wyjaśnić w ciągu pierwszych kilku godzin góra doby. To jest, ktoś został gdzieś na nocowankę, ktoś gdzieś wyszedł, ale na ogół to jest taka sytuacja towarzysko-koleżeńska, w której to się udaje.
Tak zwany gigant się kiedyś mówił, prawda? Tak. Że dzieciaki na gigancie, ale faktycznie...
Palenie wrotek.
Tak jest.
Później ojciec wytłumaczy, dlaczego tą drogą poszli, czemu nie od razu zaalarmowali służby, że właśnie nie chcieli niepokoić być może szeryfa, być może, no wiesz, dziewczyny słuchają Beatlesów, może jakiś tam papierosek, może jakieś spotkanie po szkole. No bo kto by spodziewał się, że tu mogłoby się wydarzyć coś takiego strasznego czy najgorszego, skoro nic takiego się nie wydarzyło wcześniej, więc wierzyli, że po prostu zapukają do kolejnych drzwi sąsiadów, a tam ich córka po prostu się odezwie. Tak się jednak nie dzieje. No i zaangażowanie innych mieszkańców, sąsiadów zaczyna rosnąć, bo sprawa nabiera coraz większego tempa. Zostaje to zgłoszone oficjalnie jako zaginięcie tej dziewczynki. A musimy pamiętać, że jest zima, jest mróz. 20 grudnia, 21 grudnia, 22 grudnia. Sprawa zaczyna nabierać rozmachu. Do poszukiwań zostają włączone 5-osobowe grupy ochotników pod nadzorem policjantów. Są psy śledcze. Nie ma co prawda dronów.
Ale
nie ma...
Są małe samoloty, które też sprawdzały. No, społeczność się mobilizuje. Rodzice myślą, że to mogło być ich dziecko, tak do dzisiaj mamy, prawda, że jeżeli niestety wśród ofiar są dzieci, no to mówimy, dzięki Bogu, to nie nasze dziecko, niestety gdzieś tam się ta tragedia stała, więc tutaj bardzo mocna solidarność, oczywiście też policja, no i finalnie niestety nic się nie dzieje, prawda?
A Rockford to 130 tysięcy mieszkańców, Amerykanie mają jednak bardzo w tych małych społecznościach mocno rozbudowaną tą samopomoc, to znaczy w każdym miasteczku jest zawsze odpowiednia jednostka straży pożarnej, mamy najczęściej też ludzi, którzy służą w National Guard, czyli Gwardii Narodowej. Mhm. Ten system pomocy, organizowania się, najczęściej kościół bądź szkoła są, tak jak u nas na przykład remiza często, czy kościół, mhm. są miejscem zbiórek, darów, tak. Centrum pomocy. Tak też dzieje się tutaj. Są uruchomione specjalne linie alarmowe, pod które można dzwonić, żeby zgłosić ewentualnie informacje, które pomogłyby trafić na trop. Zostaje wyznaczona wreszcie nagroda dla znalazcy, dziewczynki, jak sądzą, żywej, która się znajdzie żywa. To jest $3,500, a musimy pamiętać, że wtedy średnia pensja w Stanach to jest 5-6 tysięcy dolarów. Ja pamiętam, że w roku 68 Leopold Thurmond za jeden z tekstów The New Yorker Magazine dostał czek na $5,000, z którego żył przez rok po prostu sobie w Nowym Jorku. Dzieci ponoć nawet rozbijają własne skarbonki, żeby też te pieniążki dorzucić do puli. Wszyscy są przerażeni, ale zjednoczeni ku temu, żeby tą sprawę rozwiązać. Nawet biskup lokalnej diecezji, który wraca z Watykanu, przywozi relikwie poświęcone przez samego papieża, które miałyby to być przekazane znalazcy tej osobie, która odnajdzie dziecka. Włączona jest w to wszystko straż pożarna, nawet ochotnicy z lokalnego chóru przeczesują rzeki, w każdy możliwy sposób badają ten teren, jak powiedzieliśmy, miasta lasów, miasta jezior, a rodzina Brady'ich, w tym też zarówno Norma, jak i ojciec, który przecież jest dziennikarzem, człowiekiem, który, wiesz, jest jakby zawsze pod telefonem, na każdy dźwięk telefonu, na każde światła w oknie, podrywają się z kanapy z nadzieją, że przyjedzie ich córka, bądź ktoś przywiezie tę córkę, bądź coś się wyjaśni, ale tak się niestety nie dzieje. No i mijają święta, w które choinka cały czas stoi. Mają nadzieję, że dziewczynka przyjdzie
jeszcze na święta. No ten okres nadziei, prawda? Więc tak. Tutaj to byłby chyba najlepszy prezent dla nich.
Mija nowy rok. Już można się domyślić, jakie życzenia sobie składają mieszkańcy Rockford, a zwłaszcza rodzina Brady'ich. No i przychodzi połowa stycznia i wtedy następuje przełom.
Tak jest. Wtedy, drodzy Państwo, następuje przełom, ponieważ jedna z dziewczynek, może rówieśniczka Susan, przypomina sobie, że 20 grudnia, czyli w ten sam dzień zaginięcia, ona wracając prawdopodobnie ze szkoły, podjechał do niej bardzo duży samochód. Potem w toku śledztwa okazało się, że był to Cadillac z 1961 roku i że mężczyzna zaparkował przed nią i chciał ją podwieźć, co sobie zaprosić do samochodu. No dziewczynka gdzieś przytomnie, może świadoma, że do obcych się nie... To też to będzie trochę taki kontrast, bo mówimy, że wszyscy się znają, no ale i każdy był dla siebie przyjazny. Okazuje się, że tutaj no, był to nieznajomy, dziewczynka przytomnie powiedziała, że nie. I na szczęście gdzieś potrafiła wskazać plus minus, jak ten samochód wyglądał. No i tutaj policjantom zapala się lampka. To był pierwszy taki poważny trop i ślad, który zaczął nakierowywać na to, że jednak mogło się coś wydarzyć, że mogło być porwanie, mógł być jakiś wypadek. No i tutaj służby zaczynają porządnie działać.
Dwa dni później, 17 stycznia, policja ustala właściciela pojazdu, ale też ustala, że pojazd został sprzedany. To znaczy 4 stycznia właściciel tego pojazdu zbył ten pojazd, a dzień później wyjechał z Rockford do Kalifornii. Tyle wiemy w tym momencie, więc kilkanaście dni po zaginięciu dziewczynki, 15 w zasadzie na 2 tygodnie z hakiem, po świętach po Nowym Jorku, wyjeżdża z rodziną do Kalifornii, sprzedaje samochód.
No bardzo podejrzane, prawda? Automatycznie, jeżeli dziewczynka nam mówi, że był kierowca, był samochód charakterystyczny.
Nagabywał ją.
No to już wiadomo, że policjanci już tutaj się wyobraźnia też ta negatywna otwiera. No już policjanci wiedzą, jak działać. I nagle się okazuje, że samochód został sprzedany, a podejrzany ucieka.
W tym samym czasie rodzina, tak jak mówiliśmy, ciągle jest przy nadziei, liczą na telefony, telegramy, które spływają z całej Ameryki, na pewno są też tam fałszywe tropy.
Oczy, tak jak w każdej sprawie, że ktoś gdzieś widziałem dziewczynkę.
Albo ktoś chciałby tą nagrodę po prostu.
Tak jest, tą nagrodę gdzieś tam uzyskać. Rodzina czeka, wiem, że Marcelu dotarłeś do informacji, że izolowano najmłodszą córkę.
Od tych
złych informacji, była to 5-latka, która finalnie starano się jak najdłużej, żeby też nie wpływać źle, negatywnie na jej psychikę. Nie wiemy do końca, kiedy się dziewczynka dowiedziała. Prawdopodobnie już, gdy sami rodzice się dowiedzieli o tej tragedii.
Śledztwo wychodzi poza obręb stanu. Sprawą zajmuje się teraz FBI i poznajemy nazwisko potencjalnego porywacza. Russell Charles Dewey ma być byłym właścicielem owego Chevroleta i jego tropem policja dociera aż do San Diego. Tenże człowiek ma być 25-letnim ogrodnikiem bądź architektem zieleni, a także robotnikiem fabrycznym. I według tego, co uda się ustalić lokalnej policji, w dniu zaginięcia Susan Brady, Dewey przebywał w domu swoich dziadków, państwa Floydów Carothersów, przy West State Street w Rockford. Kiedy śledztwo nabiera tempa, lokalna policja działa w Rockford, FBI gdzieś na granicy z Meksykiem poszukuje Russella Charlesa Dewey'a. FBI przybywa do Rockford i wchodzą do domu dziadków Dewey'a, gdzie dokonują makabrycznego odkrycia.
20 grudnia pomiędzy 18.30 a 19.00 oskarżony kupił galon benzyny w kanistrze i zatankował samochód. Następnego dnia przed południem widziano go, jak wyrzucał nieznany materiał na firmowe wysypisko śmieci. 31 grudnia rzucił pracę bez wypowiedzenia i wyruszył Cadillaciem na Florydę, ale po drodze w stanie Georgia miał wypadek i wrócił do Rockford, obawiając się tamtejszej policji po podaniu fałszywych danych ubezpieczeniowych. Na początku stycznia sprzedał swój samochód, pomógł matce i ojczymowi w niespodziewanej przeprowadzce i wyjechał z nimi do San Diego w Kalifornii. Po dowiedzeniu się przez telefon od byłej teściowej, że policja szuka zielonych Cadillaców w związku ze sprawą Susan, oskarżony zostawił ojczymowi list przyznający się do śmiertelnego potrącenia dziewczynki, po czym zbiegł do Meksyku.
Po tym makabrycznym odkryciu i już takich zintensyfikowaniu działań policji, no bo to już było wiadomo, że jest tragedia, trzeba te szczątki zbadać, bo trzeba tak śmiało powiedzieć, ale musimy pamiętać, że Dewey cały czas jest na wolności, bardzo możliwe, że jest w Meksyku, takie informacje ma FBI. Pojawia się nakaz aresztowania, który został wydany 21 stycznia przez komisarza federalnego Jamesa K. Kołęczac we Freeport, na wniosek oczywiście FBI i Departamentu Policji w Rockford. I zawiera on, drodzy Państwo, zarzut bezprawnej ucieczki ze stanu Illinois w celu uniknięcia ścigania za oddalenie się z miejsca wypadku ze skutkiem śmiertelnym. A więc pierwotnie podejrzany jest o potrącenie śmiertelne dziecka, naszej bohaterki. Nie wiemy jeszcze dokładnie, co się stało z tym ciałem, bo tego ciała jeszcze nie odnaleziono. Policja ma jakieś szczątkowe informacje, że może przebywa w Kalifornii na zachodnim brzegu USA z matką i tak naprawdę on tam był i on się finalnie matce przyznaje, co się stało w roku.
Tutaj już Maciek Walecki powiedział, jak to wyglądało według historii przywołanej przez samego Dewey'a, więc on miał wpaść w panikę po prostu przez to, że potrącił dziewczynkę, która wybiegła mu przed maskę, przed samochód w tejże podmiejskiej uliczce na przedmieściach. Wpadł w panikę z uwagi na obawę o to, że wpędzi się w ruinę finansową, o to, że sąd może mu coś zrobić,
o to, że
samochód nie miał przeglądu, choć w Stanach Zjednoczonych przegląd się raz na bardzo długi czas robi. Nie wiem, czy tam w ogóle trzeba robić stałe przeglądy, więc to było wątpliwe. W każdym razie, kiedy FBI zatrzymało w Meksyku Dewey'a, było już wiadomo, że dziewczynka prawdopodobnie nie żyje. I rodzina wówczas powiedziała: przynajmniej teraz już wiemy, że nasza Susan nie żyje. Obawiali się jednak, że ten sfrustrowany tłum lokalny, ta taka no, naturalna reakcja, prawda, mieszkańców, taka tożsamość zbiorowa, emblematywna dla tego miasteczka, która będzie chciała dokonać samosądu, to sama rodzina poprosiła o to, żeby oddać wszystko w ręce sądu, a i obrońca Dewey'a też prosił, aby rozemocjonowanych mieszkańców powstrzymać od jakichś niepokojących gestów, żeby nie doszło do żadnej wendety czy właśnie zbiorowego linczu. Tak też się stało. Sprawę w końcu przeniesiono do miasta innego niż Rockford.
W lutym odbywa się konferencja prasowa, w której okazuje się, że policja staje w cudzysłowie okoniem do zeznań Dewey'a, ponieważ informują, że w samochodzie, na fotelach, w bagażniku nie znaleziono żadnych śladów krwi.
Czyli gdyby miał potrącić dziewczynkę i ją rzekomo
wieść... Tak jest, więc musiałby zostać jakieś ślady... No, ta policja dobrze działała, nie było śladów żadnych włosów, czegokolwiek, fragmentu skóry, naskórka, który można było wtedy odnaleźć, nie wiem, kawałka paznokcia, prawda? Więc finalnie zarzucono Dewey'owi kłamstwo i tutaj zaczyna się zupełnie nowa gałąź śledztwa, ponieważ wiemy, że dziewczynka już nie żyje, no to to już wiemy, ale finalnie co się stało z ciałem?
I tutaj Dewey cały czas wraz ze swoim obrońcą upiera się, że doszło do potrącenia i za chwilę Maciek opowie nam, jak to miało wyglądać, bo to nie było zwykłe potrącenie, tam jeszcze doszło parę innych elementów, ale na ten moment policja weszła do mieszkania dziadków, o których to mieszkanie mówiliśmy, że tam miał przebywać Dewey 20 grudnia 65 roku i na tyłach posesji znaleziony zostaje 55-galowy pojemnik, taka beczka, taki w zasadzie piec zrobiony własnoręcznie, w którym znaleziony zostaje popiół. Rozmawiałem niedawno z moim znajomym, który jest medykiem sądowym. Mieliśmy takie jako autorzy powieści kryminalnych jakby warsztaty z tym medykiem sądowym. No i oczywiście padło pytanie, jak najskuteczniej pozbyć się ciała. I zgadnij, co powiedział. Metalowa beczka.
I palić?
Długo palić, podlewać wysokopalnym
jakimś środkiem
i bardzo długo palić. Więc ten ogrodnik doskonale wiedział, jak to zrobić, gdyby faktycznie to było ciało, bo oczywiście tego jeszcze teraz nie wiemy. Tę niezidentyfikowaną materię zabezpieczyło FBI i wysłało do laboratorium w Waszyngtonie. I w końcu Dewey przyznał, że tak, on oblał benzyną ciało dziewczynki, plecak, a nawet swój płaszcz. Zaprosił też wtedy wujka, zapewne, żeby mieć alibi do tego mieszkania. Aha. Wujek jakby przyszedł z nim oglądać telewizję, żeby mieć alibi, że razem spędzili ten wieczór, podczas gdy chodził na tyły mieszkania i podlewał sobie to, co tam się w tym piecyku w upiornych okolicznościach przyrody musiało palić. Ale tutaj właśnie tą historię moglibyśmy teoretycznie połączyć z historią opowiadaną przez Dewey'a.
Tak.
Oddajmy głos oskarżonemu, głosem Maćka Waleckiego, który opowie, jak to rzekomo miało wyglądać, co się miało stać, że Dewey nie miał wyjścia i musiał spalić ciało Susan Brady.
Oskarżony zeznał, że w omawianym czasie i miejscu jechał na zachód wzdłuż School Street i potrącił młodą dziewczynkę lewym przednim bokiem swojego samochodu. Twierdził, że zauważył dziecko dopiero tuż przed maską. Jego pierwszą myślą była ucieczka z miejsca zdarzenia, ponieważ nie posiadał ubezpieczenia. Przejechał pół przecznicy, zatrzymał się, by sprawdzić, czy reflektory nie są rozbite i obejrzał się za siebie, ale niczego nie dostrzegł. Następnie przy zgaszonych światłach zaczął cofać auto, aż poczuł, że tył pojazdu najeżdża na coś na drodze. Wysiadł i odkrył dziecko pod pojazdem. Zeznał, że włożył je do samochodu, by zawieźć je do szpitala, ale gdy stwierdził, że dziecko zmarło, postanowił pozbyć się ciała. Oskarżony przyznał, że pojechał prosto do domu, włożył ciało do 55-galonowej beczki w garażu, służącej jako piec, i gruntownie je spalił w ciągu nocy. Następnego ranka wygarnął z niej prochy i wyrzucił je na wysypisko w swoim miejscu pracy. Jak długo ciało się paliło? Oskarżony zeznał, że przez całą tamtą noc i następny dzień.
Prokuratura nie miała już żadnych wątpliwości i to, co znalazło się pierwotnie w nakazie aresztowania, a więc oskarżenia Dewey'a o oddalenie się z miejsca wypadku,
nieudzielenie pomocy, nieumyślne spowodowanie śmierci,
zostało przekształcone w akt oskarżenia o zabójstwo Susan Brady, o przetrzymywanie dziewczynki porwanej na posesji swoich dziadków, następnie zamordowanie jej. Tutaj pojawił się jeszcze jeden wątek, którego nie uda się w toku śledztwa ustalić, mianowicie, czy dziewczynka została wykorzystana seksualnie. Zostaną znalezione szczątki jej ciała, o czym za chwilę powiemy, ale nie wszystkie, w tym nie te, na podstawie których dałoby się ustalić, czy doszło do obcowania płciowego pod przymusem z Dewey'em. Dziewczynki, które zostały wezwane, żeby zeznawać w sądzie, których nazwiska zaraz przytoczy Maciek Walecki, pokazywały na niego palcem, na tego zbrodniarza palcem, twierdząc, że to na pewno on. No i wreszcie znaleziono ostateczne narzędzie zbrodni, bo udało się ustalić, jak dziewczynka została zamordowana. Otóż był to młot kowalski, który znaleziono ze śladami krwi, włosów, i to narzędzie zademonstrowano przed świadkami i ławnikami na sali sądowej.
I tutaj doszło do kuriozalnej sytuacji, ponieważ obrońca Dewey'a rzucił tym młotem przez całą salę, niemal trafiając jednego z policjantów, który szczekł porządku. No, wyobraźmy sobie Państwo taką sytuację, nawet dzisiaj no, wywołałoby to falę oburzenia. Więc mamy tutaj już pewność, że dziewczynka niestety została zamordowana. Jej ciało zostało spalone w sposób niegodny. No tutaj rodzice pewnie myślę, że rodzice już po jakimś czasie widzieli, że dziewczynka nie żyje, ale chcieliby ją pochować normalnie. No i tutaj dzieją się rzeczy makabryczne. Ja mam takie pytanie, Marcelu, czy on był zdrowy psychicznie? Teraz tak rozmawiając, nachodzi mi to, czy były badania?
Były badania, które wykazały, że był w pełni władz psychicznych, chociaż na końcu powiemy o jego historiach małżeńskich, ponieważ miał na koncie już dwa rozwody. Ale zanim to się stało, nie, to jeszcze wezwijmy na salę sądową rzeczoznawców i specjalistów, którzy głosem Maćka Waleckiego powiedzą nam, co ostatecznie udało się ustalić w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Susan Brady.
Antropolog fizyczny ze Smithsonian Institute potwierdził, że spalone fragmenty to kości ludzkie, należące do dziecka w wieku od 8 do 12 lat. W tym kręgi, część czaszki, zęby, kości palców u rąk i nóg. Laboratorium FBI potwierdziło, że znalezione spalone włosy były brązowymi włosami z ludzkiej głowy pochodzenia kaukaskiego, a na młocie kowalskim widniała ludzka krew. Biegli i mechanicy zajmujący się samochodem oskarżonego zgodnie zeznali, że pojazd ten nie posiadał żadnych zgnieceń, zadrapań ani śladów napraw w przedniej części, a w jego podwoziu nie znaleziono żadnych śladów krwi. Na procesie zeznawały cztery małoletnie dziewczynki: Patricia Brenner, Andrea Peterson, Adrian Carlson oraz Patricia Caserato. Zeznały one, że w dniach poprzedzających zaginięcie Susan nieznajomy mężczyzna w zielonym Cadillacu zatrzymywał się obok nich i proponował podwiezienie. Oskarżony przyznał w sądzie, że to on był sprawcą trzech z tych incydentów.
4 godziny. Tyle zajęło sądowi ustalenie i ogłoszenie wyroku. O ile tonąca we łzach rodzina przyjęła wyrok tyleż z ulgą, co z niewyobrażalnym smutkiem, o tyle twarz Dewey'a była zupełnie pozbawiona emocji. Otrzymał maksymalny wyrok do 50 lat za kratkami, więc proszę sobie wyobrazić oburzenie, jakiego fala przeszła przez Amerykę, kiedy został zwolniony warunkowo w 1987 roku. Że opinię publiczną opanowała wściekłość, to mało powiedziane.
Niespełna 22 lata, prawda? 22, połowa, 21, nawet nie połowa, prawda?
21 lat za tak brutalne morderstwo z niebywałym okrucieństwem i zacieranie.
Ale czy myślisz, że wpływ na to też miały już inne czasy, że Stany były już lata 80, już inaczej trochę...
Myślę, wiesz, kurczę, że każdy stan jednak ma bardzo specyficzne prawo, o czym świadczy fakt, że zabójca dożyje do 2009 roku w stanie Arkansas, który ma kompletnie inne prawo niż inne stany w Ameryce. Nie bez powodu mówi się o tym, jakie prawo obowiązuje w stanie Texas na przykład, a jakie obowiązywało, nie wiem, West Virginia. Mhm. Także nie jestem niestety specjalistą od tych zagadnień, ale no, jak się okazuje, nawet w takim kraju jak Ameryka, jak Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej doszło do takiej sytuacji. Mówiłeś wcześniej, że nie istniało Narodowe Centrum Spraw Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci. Ono miało dopiero 20 lat później powstać. Tak samo Dewey nie figurował w żadnych kartotekach policyjnych. Takie jest określenie w Ameryce, które też przeszło później do kultury popularnej poprzez książki Stranger Danger, czyli niebezpieczny nieznajomy, mówiąc dosłownie.
Ten czyli człowiek, coś statement filmu Zodiak i tam coś w tym rodzaju. Coś jeżdżącego, po prostu mordującego obcych jemu ludzi na
spotkaniu. A zauważ, że Zodiaka przecież nie znaleziono, kiedy ten dziennikarz w filmie dociera do niego, mówi: I'm not Zodiac, and even if I was, I definitely wouldn't tell you, mówi.
Dokładnie.
W tym wypadku Dewey'a znaleziono, rodzina w jakimś sensie zaznała tej ulgi, bo to zawsze chodzi o tę ulgę. No ale co się okazało, bo pytałeś o status psychiczny tego człowieka. Był dwukrotnie żenił się. Jego pierwsza małżonka w chwili ślubu miała lat 18, druga 16. Susan Brady zamordowana przez niego lat 11-12.
Czyli bardzo młode małżonki, prawda?
Rozwodząc się, za każdym z tych dwóch razów mówił, że jego żony były kobietami wyjątkowo okrutnymi. Russell Dewey zmarł, tak jak powiedziałem, w 2009 roku w Arkansas.
Ale pamięć o Susan cały czas trwa, prawda? Jak byłeś tam, czy są jakieś ślady? Mówili o tym?
Jest tam biblioteka jej imienia, a w 2015 roku była taka rocznicowa msza.
50-lecie.
Tak, podczas której mówiono o tym, że ta sprawa naprawdę wstrząsnęła lokalną społecznością i już nigdy nic nie było takie samo. Miasto nie przypomina zupełnie już dzisiaj tamtego Rockford z okresu Baby Boom z wielu powodów, chociażby przemysłowych. Też wielkie zakłady, bo tam były wielkie zakłady przemysłowe, upadły. Dzielnice kiedyś zamieszkały przez mieszkańców. Teraz tam są takie specjalne mieszkania socjalne, ludzie z pogranicza tak naprawdę socjalnego, często byli recydywiści, są tam umieszczani. I kiedy jechałem tam z Polakami mieszkającymi w Rockford, których serdecznie pozdrawiam z tej okazji, to powiedzieli, że tam po prostu są strzelaniny, tam nie można jechać. Tam jest po prostu, w tym miejscu jest dzisiaj niebezpiecznie. Leopold Tyrmand wprowadził się do Rockford w roku 76 na przedmieścia i tam ten jego dom stał na takich pagórkach właśnie, które wyglądały jak tapeta z Windowsa. To dosłownie tak zupełnie pięknie i idyllicznie wyglądało. W 75 roku został uduszony Joey Didier, który był nastolatkiem, rozwodzicielem gazet po Rockford. Jego ciało znaleziono w jakiejś drewnianej chatce. W 2001 roku została porwana i zamordowana 16-letnia Heather Dagenbow, a jej ciało porzucono w polu kukurydzy.
I to są wydarzenia, które też się rozgrywały w Rockford, które pewnie też odcisnęły swoje piętno.
Tak, ostatnia taka sprawa to rok 2023. 10-letnia Destiny Huggins, również porwana i zabita.
To są bardzo niemiłe sytuacje. Dodamy tylko, że każdego dnia w Stanach Zjednoczonych ginie, w cudzysłowie ginie.
Dzisiaj mówimy o dzisiejszych
statystykach. Tak, o dzisiejszych. Około 2000 dzieci. Udaje się według statystyk odnaleźć 95-96% tych zaginionych dzieci w przeciągu tych 24 godzin, czyli tak jak mówiliśmy, na gigancie ktoś został duży, gdzieś tam się ktoś w cudzysłowie zawieruszył. W Polsce około 2-2,5 tysiąca zgłoszeń mamy każdego roku, czyli to, co się dzieje w Stanach. Wiadomo, Stany to jest większy kraj, o wiele większa populacja. I również w Polsce około 30% dzieci odnajduje się, drodzy Państwo, w ciągu 24 godzin. Na pewno pomaga dzisiaj słynny Child Alert, to, że jesteśmy w stanie w social mediach, dosłownie w ciągu 5 minut cała Polska wie, że dziecko zaginęło, i na pewno to pomaga, bo ja czasem też widzę na grupach, nawet jeżeli niestety osoby starsze gdzieś tam zaginą, to automatycznie na tych wszystkich grupach społecznościowych się pojawia. W 65 roku w Stanach Zjednoczonych trzeba było trochę plotka, rozmowa, pomoc społeczna, oczywiście pewnie artykuły w gazetach, ojciec też przecież był dziennikarzem, wyglądało to zupełnie inaczej.
Tak niestety, jak mówiliśmy, telegramy były
telegramy, nasyłane. Tak jest. I finalnie sprawa zakończyła się wielką tragedią dla rodziny.
Mówiłeś o tych 95%. Pytanie, co się dzieje z tymi 5%, tak. Bo to wychodzi, że jest około 60, 80 czy 100 dzieci, które znikają bez śladu w skali roku, ale także w skali dnia w przypadku Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka trochę ponad 300 milionów osób. Bardzo Państwu dziękujemy. Mówili dla Państwa Marcel Woźniak
i Bartosz Polszkiewicz.
Realizację audio dla nas przygotowała Joanna Włoczeska. Michał Kukawski odpowiadał za wideo. Maciej Walecki, jak zawsze, był naszym niestrudzonym lektorem. Produkował Andrzej Szozda. Polecam Państwu tę lekturę, jeśli chcieliby się Państwo zagłębić bardziej w historię z Rockford. To była mapa zbrodni przestępstwa analogowego świata. Do usłyszenia. Żegnamy się.
I do zobaczenia.
I do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.